Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.
A co ty tam masz w tym komputerze, tak nie, że sobie odpaliłeś?
Adam Kornacki, prowadzący TV Turbo.
Dobra, to jeszcze przypomnijmy, jaki tytuł w ogóle.
Tak.
Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Panowie, w naszym podcaście regularnie mówimy o tym, co nostalgiczne. Nostalgiczne samochody, były też nostalgiczne filmy, postacie, no w zasadzie wszystko, co z tą nostalgią możemy kojarzyć. Brakowało tylko jednego elementu, prasy, bo na pewno wszyscy do prasy podchodzimy nostalgicznie, więc uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Dlaczego dobry, to się pewnie dowiecie, ale też zaprosiliśmy pewnego pana w starszym wieku, okularnika, świeżo upieczonego redaktora naczelnego miesięcznika Działkowca, Adama Kornackiego.
Pan w średnim wieku i w okularach tylko do czytania, nie na co dzień. Ty na co dzień nosisz, nie?
Oczywiście.
No, widziałem cię na schodach w okularach, a ja byłem bez.
Mało tego, ale Działkowca wytrzymałeś, Adam, tak?
A Działkowiec z przyjemnością.
Ja mogłem je zdjąć, tylko wątpię, żebym do ciebie trafił.
Ale niesamowite jest to, Kacper, bo ty rozpocząłeś ten program i mówisz nostalgia, nostalgia, nostalgia. Jesteś znacznie młodszym dżentelmenem niż Adam i ja. I mówisz, zastanawiałem się, o czym on będzie opowiadał, o budkach telefonicznych, o płytach gramofonowych, a on nagle mówi o prasie. Nostalgia, kiedyś to było, była prasa. Kacper, prasa jest i prasa będzie i prasa będzie zyskiwała, bo prasa staje się czymś, co jest absolutnie nieuchwytne w czasach, w których masz wszystkie informacje i wszystkie media, a tam masz coś takiego naprawdę niezwykłego i magicznego. Magia papieru zawsze będzie.
Coś namacalnego, bo to pachnie, tego się dotyka. To mniej psuje oczy chyba niż ekrany.
No takie winyle można powiedzieć, które no wróciły do łask.
Winyle rzeczywistości. Dzisiaj prasa jest ucieczką. Ta prasa drukowana jest ucieczką od tego natłoku informacji, w większości znakomitej, kompletnie nam do niczego nieużytecznych i niepotrzebnych, które połykamy na co dzień. Połykamy je z telewizji, połykamy je przede wszystkim z internetu, z komputera, ze smartfona, ze wszystkich tych źródeł, tych publikatorów, które atakują nas swoim bezpośrednim zaangażowaniem, wymagają tego zaangażowania od nas. A prasę bierzemy wtedy, kiedy po prostu chcemy, kiedy nogi są wyżej, stopy są wyżej niż biodra, czyli no jakiś tak. Puff jakiś, prawda, albo jakaś sofa, siadamy wtedy, kawka i czytamy.
Znaczy ja nie wiem jak dla was, ja nie mam przyjemności przeglądania i czytania na telefonie wszystkich informacji. To jest takie miejsce, w którym ja sprawdzam sobie coś. Ja czytam przeważnie te nagłówki, te początki, wyszukuję najważniejszych informacji, ale gazeta jest tym takim miejscem, w którym ja nie muszę sprawdzać przede wszystkim, co to jest za źródło, kto to napisał i czy to jest prawda, czy nie. Druga rzecz jest takim momentem, w którym celebrujesz chwilę czytania, oglądania, patrzenia na kadry, na przerzucania tych stron. No i jest w tym coś, co jest przede wszystkim wielką przyjemnością. I chyba dzisiaj właśnie o tym pogadamy, bo warto wrócić i warto sobie przypomnieć o tym, że prasa istnieje i każdy słuchacz pewnie ma swój ukochany, ulubiony tytuł motoryzacyjny. Czy są to nowe samochody, czy są to stare samochody, a ci z pokolenia nieco starszego wychowani przecież byli na chociażby prasie, która nazywała się Samochody Świata.
Samochody Świata.
Prawda? 1991, tak. 1992. Przecież tam się uczyłeś na pamięć tych wszystkich danych, które tam były.
No ja wymownie w tym momencie zamykam w takim razie laptopa.
O, właśnie, a propos digitalizacji i versus papieru generalnie. Też macie tak, że papier generalnie, u mnie przynajmniej, generuje takie większe poczucie zaufania, bo to już się po pierwsze wydrukowało, rozdystrybuowało. Tego już się nie cofnie. Czyli tam ktoś się pod tym podpisał i tam już nie ma edytora, tam już nie ma jak tego cofnąć, tam już nie ma jak tego zdjąć z anteny, z wizji, czegokolwiek, tylko poszło. Już nie będziemy pewnie wnikali dzisiaj, kto tworzy te treści, bo to też się jakby rozszerzyło. Kiedyś faktycznie trzeba było być wykształconym dziennikarzem.
Z legitymacją.
Z legitymacją prasową i tak dalej. I dzisiaj ta sfera jest dużo bardziej szeroka, ale uważam, że zaufanie to też jest swego rodzaju, przynajmniej był. był. I przynajmniej u mnie taki czynnik, który skłania do chęci chwycenia za ten papier.
No ale papier jest bazą absolutną. No jaki masz kalendarz, Łukasz?
No oczywiście, że papierowy.
No tak. Ja jak sięgnę tutaj czerwony, wyjmę za chwilę papierowy i to jeszcze uwielbiam w nim pisać ołówkiem. Tak. Ja wiem, że to jest może strasznie staromodne, oldschoolowe, dziadkowate, działkowiczowate, ale z drugiej strony mieliśmy przed chwilą spotkanie z Patrykiem, planowaliśmy najbliższe nagrania naszego programu i ja mówię, kurczę, no kalendarze. Jak bez ręki w ogóle kalendarza nie wziąłem.
Oczywiście nie pozostaje to bez drobnych albo większych żartów, kiedy Adam Kornacki wyjmuje swój wielki kalendarz i wpisuje tam wszystkie swoje zajętości. No ale z drugiej strony to działa. Tylko ty powiedziałeś o zaufaniu do gazety. Mamy najlepszy przykład chociażby właśnie po Adamie. Dlaczego? Bo jako naczelny nowego tytułu, który pojawia się na naszym rynku, czyli gazety Evo, to tak naprawdę summa summarum, Adam, to ty się podpisujesz pod tymi wszystkimi tekstami i to ty przecież za to odpowiadasz. Czyli jeżeli ja czytam ten tekst, to znaczy, że on jest okej. Okay.
No właśnie, a takiej funkcji jeszcze nie miałem i ta funkcja jest niezwykle intrygująca, bo dzisiaj zawiadowanie czymś takim to jest właściwie wielka przyjemność. Organizowanie tego zespołu to jest wielka przyjemność. Dobieranie ludzi to jest wielka przyjemność. Ja zaczynałem od tego dziennikarstwa gazetowego, ale czysto warsztatowego, bo w 94 roku, to jeszcze na chleb mówiłeś Beb, Patryczku, a ten to już nie wspomnę.
Ja może byłem w planach
no,
Jezusa Chrystusa.
W 94 w klasie maturalnej pierwszy napisałem swój tekst do tygodnika Moto Express. I to był wydrukowany mój pierwszy na łamach latem 1994 roku tekst. Od tego się zaczęła ta przygoda w ogóle moja z dziennikarstwem.
Mój pierwszy tekst to był dla jakichś takich gazet oczywiście, które były miejscowymi gazetami, które były jakimiś gazetami regionalnymi, ale ogólnopolskiej prasie ostatnio na Robert Brykała wyciągnął tą gazetę. To był 1996 rok. Mój pierwszy tekst o BMW Dixie w gazecie Autoświat bodajże.
I chyba tam były zakłamane pewne dane. Ty byłeś już pełnoletni wtedy?
Nie, oczywiście, że nie. Jakby, oczywiście, że były zakłamane, bo inaczej nie mógłbym pisać. Nie
ale już jest przedawnienie, także spokojnie.
Ale jest przedawnienie, no więc ja wtedy strasznie zresztą kłamałem, bo pierwsze pieniądze też zarabiałem na planach filmowych jako kaskader.
Jak już jesteśmy przy zaufaniu.
Więc trzeba było sobie jakoś radzić. Ale z drugiej strony, jakby dzisiaj fajnie jest wrócić do tego słowa pisanego, chociaż zadanie przed Adamem, no nie jest łatwe, muszę
oczywiście, że nie jest. Ja miałem sytuację taką kiedyś, że jak pisałem teksty, a potem pamiętam do tygodnika Motor, bo z Moto Expressu ewoluowałem do tygodnika Motor, pisywałem tam przez lat kilka i były takie teksty, pamiętam sekretarz redakcji, redaktor Rybarski siedział, wydrapywał sobie resztki włosów z głowy, czytał te moje teksty i widziałem jak kreśli tym ołówkiem, jak kreśli. Potem czytam na szpaltach i nie poznaję. Kto to pisał? Bo to ja pisałem, nie? O, musiało to być tak fatalnie napisane i ja ten warsztat chłonąłem. Zbierałem wtedy Zbigniew Drexler, Jerzy Pomianowski, ci wszyscy, którzy pisali i o technice samochodowej, Wojtek Sierpowski i o testach samochodów i o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ja czerpałem jak gąbka, po prostu wchłaniałem tę ich wiedzę, ten ich styl pisania. I dzisiaj to jest niesamowite, no, że to ja siedzę i patrzę, co inni piszą.
I teraz ty będziesz się odwdzięczał, teraz ty będziesz kreślił, nie ale będzie to pewnie kreślił. Na papierze, tylko już skład będziesz widział wirtualnie, ale to nie zmienia faktu, że możesz kreślić. Ja za to muszę powiedzieć ciekawą rzecz z mojego pokolenia, bo to będzie teraz mój atut, że jestem tutaj dużo, dużo najmłodszy. To też zauważyłem taki trend właśnie w swoim pokoleniu, że coraz więcej osób, po pierwsze, mieli iPady, ale te iPady nie za bardzo, więc książka to już raczej papierowa. Magazyny ostatnio, jak zobaczyłem u mojego kolegi, dziennik papierowy, to była gazeta wyborcza, to mówię, a serio, nie kupiłeś aplikacji papierowej? A wiesz, bo jak ja sobie pójdę do kawiarni i sobie otworzę tą gazetę, jeszcze wezmę sobie do tego kawkę i wyciszę telefon, że nikt mi nie będzie głowy zawracał, no to jest bajka. Więc mam wrażenie, że ta świadomość, ona się też rodzi w moim pokoleniu, a w waszym pokoleniu ona jakby odżywa, tak? Że ona była przez jakiś czas uśpiona, bo wszyscy się zachłysnęliśmy tymi ekranami i teraz wracamy do tego, co drukowane.
Ale wiesz co, ona odżywa, ale przy tematyce, która jest wyjątkowa, przy takich tematach, które naprawdę kogoś będą interesowały. Bo nie wiem, czy ona odżyje w postaci Teletygodnia i programu telewizyjnego. Pamiętacie? Kiedyś no tak. W każdym domu był program telewizyjny.
U mojej babci jest nadal, uwielbiam to oglądać. To jest niesamowite, że takie rzeczy nadal są na godzinę rozpisane i tam na przykład przepis jeszcze na sernik.
Na przykład, tak? Albo Krystyna powiedziała i się wszyscy śmiechom, tak. Nie było końca. No i tak to działało. Nie wiem, czy ten program telewizyjny, który pewnie ma się
całkiem dobrze wśród pewnej grupy społecznej. Mówię o grupie wiekowej, ale nie wiem, czy on będzie przeżywał renesans. Natomiast renesans według mnie będą przeżywały takie właśnie magazyny, jak chociażby Evo, czyli magazyny, które są tematyczne, magazyny, które są ekskluzywne, magazyny, o których zobaczysz treści, których nie zobaczysz nigdzie indziej. I to jest coś niesamowitego.
To mi się też wydaje, że w takich magazynach nie można się ścigać, bo z internetem nie masz co się ścigać, bo go nigdy nie prześcigniesz. Internet będzie najszybszy, można ewentualnie dywersyfikować, bo przecież Evo też ma swoje wydanie online i też różne newsy online można poczytać. To papierowe coś, to powinno być takie poczytadło, to powinno być coś, do czego będzie chciał wrócić. Jeden weźmie to i przeczyta od deski do deski od razu, ale drugi weźmie i będzie wracał. Na przykład przypomni sobie, ach, było o Porsche 959 w tym pierwszym wydaniu 28 czerwca 2022 roku. To ja sobie tam widziałem w telewizji ten samochód, to ja sobie wrócę i przeczytam sobie te dane techniczne, przeczytam, jaką przygodę z tym samochodem można przeżyć. Wydaje mi się, że taki magazyn powinien po prostu sobie leżeć gdzieś, żeby w danej chwili, kiedy nam się zachce, można było do niego wrócić.
No właśnie, ale słuchajcie, jak to jest? Czy w dzisiejszych czasach w tej prasie to wracamy dlatego, żeby przeczytać te dane techniczne, czy wracamy, żeby przeżyć tą przygodę, którą się opisuje? No bo to jest pytanie. Wiesz, dziś dane techniczne wpisujesz w doktora Google, Porsche 959 i wyskakują ci wszystkie dane techniczne, których nawet nie opublikujesz w gazecie, bo nie będzie na to miejsca, a tam jakby tego miejsca masz całe mnóstwo. A właśnie może to jest ten sposób, że jednak wracasz do tej przygody motoryzacyjnej, a nie do samych cyferek.
Właśnie. Adam powiedział, że dziś rację bytu mają te magazyny, które leżą sobie na zawsze, być może. Ja mam taką, nie wiem jak to nazwać, teorię, że magazyn, no bo właśnie czym się różni gazeta od magazynu? No w teorii to jest to samo, tylko dla mnie gazeta to jest taka na kibelek, którą się od deski do deski...
A później do komika.
A później do deski. Kończy się i się jakby kończy romans z tym, że czytałem. Natomiast magazyn to jest właśnie coś, co na stoliku kawowym między książkami to fajnie wygląda, ładnie pachnie, ma zazwyczaj ciekawą okładkę i to jest ta różnica. No i też myślę, że to powoli robi się taka ekskluzywna wizytówka, że jeśli mamy w domu gościa i on zobaczy, co u nas leży na tym stoliku, to już jest w stanie sobie pewnego rodzaju zdanie o nas wyrobić.
Pokaż mi swoje magazyny, a powiem ci, kim jesteś, parafrazując starą reklamę iPoda, ale to jest właśnie dokładnie to o tym zapachu, jak powiedziałeś. To może nie wyglądam, ale mam ogromną kolekcję płyt CD. Pamiętam, że zanim włączyłem płytę CD, zawsze wyjmowałem najpierw książeczkę i ją wąchałem.
Każdy ma swój fetysz, tak?
Dokładnie. Niektórzy stopy, inni książeczki.
A z drugiej strony fajne jest to, że żyjemy w czasach, które nie są łatwe dla prasy. Bo szczególnie pandemia, która bardzo dobiła prasę, bo nie wychodziło się na stację benzynową, nie wychodziłeś do kiosku kupić gazetę czy do sklepu, bo kupowałeś tą gazetę, a w rzeczywistości no, te całe redakcje padały i bardzo często przenosiły się do online'u. Ale ci, którzy przetrwali, to nadal są ci, którzy oferują bardzo różne treści. I mam wrażenie, że pod naszym kątem miłośnika motoryzacji każdy znajduje coś dla siebie.
No bo ważne jest to, żeby patrzeć na motoryzację też przez pryzmat przygody, przez pryzmat podróży, przez pryzmat człowieka innego. W Evo jest bardzo dużo o ludziach, o podróżnikach, o freelancerach, o tych, dla których ten samochód być może jest narzędziem do przeżywania swojego własnego, niezwykle fascynującego i oryginalnego życia. Ale muszę wam powiedzieć, że z jednej rzeczy jestem na maksa dumny i tej wielkie ukłony dla Łukasza, z którym współtworzymy Evo, czyli z okładki. To wszystko oczami się jednak je. I jak ja widzę tę okładkę, wielką rzadkością w ogóle, przecież Evo jest wydawane w 11 chyba teraz tak. krajach, tak? I zwykle te kraje bazują na brytyjskich okładkach. My pokusiliśmy się o naszą piękną i to jeszcze z wielkim tytułem Sen o Warszawie, z panoramą Warszawy, z dwoma przepięknymi samochodami.
W wielkich kolorach.
I jeżeli ktoś... Tak jest. Jeżeli ktoś chłonie... Indonezja. Jeżeli ktoś chłonie magazyny oczami, zobaczy, spodoba mu się i kupuje, to myślę, że tutaj naprawdę znajdzie mnóstwo fajnych rzeczy.
Jest to taki wabik, na który też chcieliśmy zwrócić uwagę, ale uważam, że właśnie ten miks treści, o których Adam wspomniał, czyli trochę lifestyle'u, trochę ludzi, trochę generalnie stylu przemieszanego z motoryzacją, nie zawsze tą najbardziej ekskluzywną, bo to jest też jakby warto rozgraniczyć to też, o czym Patryk powiedział, że dzisiaj chcemy czytać, jeśli już papier, to chcemy czytać o czymś wyjątkowym. Zresztą mówiliśmy o tym w podcastach nieraz, że wyjątkowe auta dzisiaj są na każdą kieszeń, tak na dobrą sprawę. I nie trzeba mieć milionów na koncie, żeby kupić wspaniały samochód, bo już nawet nie wspominając o autach klasycznych, ale hot hatche, samochody typu Toyota GT86.
Mazda MX-5.
To są samochody, które nie wszyscy musimy lubić, ale każdy z nich budzi jakieś emocje i trafia do pewnego grona. I właśnie taki zamysł tyka się także Evo i mam wrażenie, że na rynku pozostało albo powoli pozostaje właśnie tylko garść tytułów, która wie, czego chce czytelnik i też wie, o czym chce pisać. Nie ma miejsca na rozdrabnianie się na drobne.
No właśnie, jak już mówicie o tym miejscu, to powiedzcie mi, czy uważacie, że Polska jest rynkiem na kolejne motoryzacyjne tytuły? Bo na razie byliśmy w czasach, w których te tytuły się jakby zamykały, one gdzieś uciekały. Pojawia się Evo, które jest jakby światowym, fajnym graczem, jest mega dobrym brandem, ale czy to jest ten moment, który uważacie, że jest najlepszym momentem na pojawienie się tego tytułu?
Nigdy nie przewidzisz tego. Nigdy nie wiesz, który moment będzie najlepszy. Wydaje mi się, to co mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że następuje odwrót, następuje chęć odpoczynku, chęć oderwania się, żeby chociaż na te 2 godzinki dziennie rzeczywiście od tych ekranów się wyłączyć i myślę, że coraz większa rzesza osób będzie się na to decydować i być może jest to właśnie ten moment, że wstrzeliwujemy się w tę niszę, na którą być może teraz będzie zapotrzebowanie. Wiem, że na pewno nie wszyscy, oby tak nie było, ale myślę, że nie wszyscy sięgną po magazyn Evo, ale wydaje mi się też, że mnóstwo ludzi będzie chciało takiej przeżyć odrobinki wytchnienia przy akompaniamencie motoryzacji w swoich zmysłach. Zobaczyć coś brytyjskiego, zobaczyć coś starszego. Przecież ten tekst o tych superkarach przeszłości, niedalekiej, tak, niedawnej, ale jednak przeszłości. Honda NSX, Porsche 959 wspomniane, czy Ferrari F40 to są auta, no, naszej młodości trochę już,
było,
prawda?
Nie było.
Kiedyś na maksa niedostępne, dzisiaj chyba jeszcze bardziej niedostępne. Można je mieć, można po nie sięgnąć, można poczytać, można popatrzeć, można tę wiedzę zgłębić i ma się to dane, bo gdybym w internecie pomyślał sobie, siedzę przed komputerem i mówię, aha, samochody mojego dzieciństwa, sam muszę je wymyśleć, sam muszę je przypomnieć sobie, sam muszę je wyszukać, znaleźć, gdzieś tam popatrzeć, a tutaj wszystko jest zrobione za mnie. Tu mam to podane na tacy, tylko poślinić paluszek i jechać.
Ja w ogóle teraz myślę o tym w ten sposób, że faktycznie dostajesz papier, czyli odchodzisz od tych ekranów, od tych nadmiernych bodźców, których każdy ma miliard dziennie, ale to jest też to, o czym na przykład rozmawialiśmy jakiś czas temu przy okazji rozmowy z Maxem Fusem, jak Patryk docenił analogową wskazówkę w Mazdzie MX-5, że jeszcze takie są. Tak samo z analogowymi zegarkami. Ze wszystkim tym, co jest wyłączone z tych ekranów, ja swoją rękę na chwilę schowam, ale to jest właśnie powrót do takich rzeczy, które mają dawać nam analogową frajdę i takie naturalne do zdania, które nie są nigdzie podkręcane właśnie, jak krzyczące nagłówki, jak czerwone komunikaty, że pilnie ważne, super ważne, zobacz teraz, tylko teraz Kinga Rusin topless,
właśnie
tego
nie,
typu rzeczy.
Bez podania imienia i nazwiska. Bardzo znany aktor właśnie się przewrócił. Zagrał wiele sławnych ról. Zobacz kto.
Czy był trzeźwy.
I tylko kliknij, rozbij.
A później się okazuje, że nic na ten temat nie ma. Nawet jak...
Zaakceptuj te cookies. Zrób to, jakby dotarcie do tej treści zajmuje wieki.
Tak, a jak teraz na przykład sobie przypomnę, jak wygląda moja i Łukasza skrzynka wiadomości chociażby instagramowych, jakie sobie posty właściwie kilka razy dziennie udostępniamy, to nie jest tylko ładne zdjęcie samochodu, to jest jakaś historia wokół samochodu, to jest jakaś trasa, to jest może zdjęcie tylko w jakimś fajnym kontekście, z fajnymi ludźmi albo w nieoczywistym miejscu. I mam wrażenie, że właśnie ten print jest czymś takim, gdzie opowiadamy nie o danych technicznych, tylko o całym kontekście, o całej otoczce, o tym wszystkim, co nam towarzyszy. Tak na dobrą sprawę ułapiemy emocje chwili.
No dobra, słuchajcie, a teraz powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Jak rozmawiałem zawsze z ludźmi, którzy byli związani z prasą, to jednym z problemów prasy, między innymi motoryzacyjnej, co jest dosyć często łączy się dokładnie z tym zjawiskiem, o którym wam chcę opowiedzieć, jest zjawisko popatrzę. Czyli wjeżdżam na stację benzynową, zamawiam sobie kawkę, wyciągam gazetę z stoiska, przejrzę, przeczytam, odkładam ją z powrotem na miejsce i jadę. I teraz tak, jakby z jednej strony nie ma w tym nic złego, no bo jakby ktoś jest zainteresowany. Z drugiej strony, no jeżeli wydajesz tą gazetę, to są nakłady, to są pieniądze i chcesz jednak ją sprzedać, no bo o to musi zadziałać, zafunkcjonować, żeby to zrobić. Macie jakiś pomysł na to?
Oczywiście, że tak, bo wydaje mi się, że najbardziej na tego typu oglądactwie cierpią tygodniki, czyli te pisemka, które mają krótkie treści i czytasz właściwie tylko tytuł i podpisy pod zdjęciami. Nie? Przejrzeć, dziękuję bardzo. Już nowości motoryzacyjne są w mojej głowie. Wydaje mi się, że jak się na taki magazyn ekskluzywny, ciekawy, fajny, jeszcze okraszony tymi fotografiami, bo jeszcze nie mówiliśmy o tej szacie graficznej, jaka tutaj ma miejsce. Teraz nie wiem, no testuję samochody i zawsze mam zadanie od mojego kierownika produkcji. Dobra, to walnij 4 foty na Facebooka. I ja idę, postawiam ten samochód gdzieś, tu papier, tu drzewo, tu coś. Pyk, przód, bok, tył, dziękuję bardzo. Popatrzcie na te fotografie, które są w tym magazynu, na te rozmazane tła, fotografie nocą, fotografie w dzień, w miastach, na wsi. I wydaje mi się, że ktoś, kto nawet przy kawce na stacji benzynowej zacznie to chłonąć, zobaczy, o kurczę, Adam Małysz tutaj też, no ale nie zdąży, no Gośka Ardest jest, no przecież znam, ona się ściga, nie? Nie zdąży tego, bo bym cztery kawy musiał wypić, a to se wezmę do domu.
No dobra, ale to poczekaj, to zbombarduje cię trochę, jakby odbij piłeczkę. Jeżeli tak jest, czyli jakby jest ta treść, masz świetne nazwiska, jakby masz ciekawe zdjęcia i to powinno działać, to dlaczego nie przetrwał Playboy?
No właśnie.
Bardzo ubolewam.
Ale wiesz, jakby... Wiesz, o co
mam
mi
jeszcze
chodzi.
Parę numerów w domu.
Nie, tak jakby, wiesz, to jedna z najbardziej mistycznych, najbardziej niesamowitych marek gazety, jaka kiedykolwiek istniała. Zdjęcia... treść, jakby szata graficzna, zainteresowanie. Tam się wszystko zgadzało.
Wiesz, może to jest kwestia czasu i miejsca, może to jest kwestia zarządzania. My widzimy to jako odbiorca, prawda? To, co nam producent tych treści chce przekazać. Nie wiemy, jak to jest zarządzane, przez kogo, kto jest w składzie. Nie znamy też wszelakich wątków licencyjnych i tak dalej. To jest cała machina.
Globalna korporacja tak, przecież. To...
Dokładnie. A wracając do poprzedniego pytania, ja też uważam, że to jest swego rodzaju wśród twórców tego typu magazynów. Musi za tym iść swego rodzaju pewność siebie w tworzeniu i taka nawet swego rodzaju buńczuczność, że jeśli taki człowiek na stacji przejrzy i odłoży, nie kupi, to znaczy, że to nie jest dla niego magazyn. To właśnie nie jest, to nie był ten odbiorca. I przetrwa właśnie, znowu wracam do tego, magazyn, który jest jakościowy, który wie, do kogo trafić. I najczęściej, myślę, że procentowo, stosunkowo niewielka część odbiorców będzie taka z przypadku, na zasadzie wejdę do sklepu, o, fajne, kupię. Najczęściej odbiorcą, przynajmniej w przypadku Evo, będzie ktoś, kto już słyszał o tym tytule, aczkolwiek życie różne scenariusze pisze. Niemniej wydaje mi się, że to jest właśnie ta świadomość tworzenia i też świadomość odbiorców, po co chcą sięgnąć.
No tak, i musimy różnicować to wszystko, bo z jednej strony możemy zalać to pismo oczywiście tymi super samochodami, na które nikogo z nas nie stać i to jest takie kupił, nie kupił, ale poczytać zawsze można. Z drugiej strony uzupełniamy te treści, jesteśmy otwarci nawet na elektryki, Patryczku drogi. Tak, elektryki. Wiesz, że w parkach prasowych teraz znakomita większość to są elektryki i o dziwo, jak przeglądałem treści, które pojawią się w pierwszym numerze magazynu Evo, znalazł się tam totalny drogowy pokraka, czyli Honda E na przykład. Dla takich samochodów też tam jest miejsce.
Auto... Ale ja lubię Honda E, tylko jak
wszyscy
jest
lubią
u sąsiada.
Honda E.
Wszyscy... jak nie musisz nią jeździć.
A ja pojeździłem, jest fantastyczna. Tak, powala ani zasięgiem, ani niczym innym. Wyglądem też z twarzy naprawdę podobny do zdziwionego osła. Ten samochód jest. No,
zdziwiony, że
ale
jedzie.
Jest, tak, ale jest tak wdzięczny, jest tak fajny, ale że jest, każdy, kto do niego wsiadł, mówi, jaki super. No to dobra, no to jest dla niego miejsce.
Ale
no.
Jest super, tylko musisz wozić w kieszeni baterie zapasowe, żeby cały czas je podmieniać.
Oj, tam,
żeby...
Tu po Śródmieściu starczy.
Tak, ale jak chcesz pojechać na Ochotę albo na Żoliborz, to już generalnie musisz dzwonić po pomoc.
No to dywersyfikuje.
I zamawiamy lawetę napędów.
No wtedy podjeżdżasz załadować, a w międzyczasie czytasz magazyn Evo.
O. A to, ej, słuchajcie, a to może właśnie
no
o to
widzisz,
chodzi.
W końcu. O, w
magazyn
końcu.
Dla kierowców elektryków. Tych, którzy się często i długo nudzą.
A to może powinno być takiej treści serii oddychaj. Wdech, oddech. Nie denerwuj się. Prąd płynie do twojego wozu.
Tak. ASMR-u samochodach na przykład.
Stoiska z Evo przy stacjach ładowania.
Ale to jest, uważam, świetne. Z gazetami w ogóle. Uważam, że jest to świetne.
Niepotrzebnie to sprzedałem.
Czyli jak poprawić czytelnictwo w Polsce? No wystarczy tam postawić standy.
No właśnie o tym. Czyli jest szansa na powrót Playboya.
Jest
szansa. No tak, tylko że wiesz, założyciel Evo żyje z Playboyem gorzej.
No ale na pewno jakieś licencje można.
No to co, bierzmy się za to. Tak, jesteśmy teraz bardzo skrupulatni, poganiani przez Adama, że mamy jeszcze 13 minut, więc te 13 minut wykorzystamy, bo jak wiemy, czas redaktora naczelnego jest bardzo, bardzo ograniczony. Adam bardzo mocno, widzę, wertuje swój komputer i wertuje tam magazyn, który w tym momencie jeszcze nie jest dostępny, ale jak ten podcast będzie odsłuchiwany, to dostępny już będzie. Więc myślę, że teraz odsłońmy naszym słuchaczom i trochę też waszym czytelnikom te kulisy. jakie emocje panują przy tworzeniu magazynu, takiego magazynu i zwłaszcza pierwszego wydania magazynu, panie redaktorze?
Naczelny.
Naczelny.
Dziękuję.
Wstanę jeszcze, jak to powiem.
Editor in chief, tak mnie wczoraj przedstawiono. No,
of course.
Panu zwęgnie. No, byłem dumny, oczywiście. Taki jeszcze nie byłem. Słuchajcie, ten magazyn, pierwszy numer rodził się dosyć długo. Mieliśmy różne tam wahnięcia, więc redakcyjnie był czas, żeby to wszystko bardzo skrupulatnie poskładać. Już teraz tak nie będzie.
Nie
teraz
będzie.
Będziemy pędzić jak taka rącza kobyła do przodu.
I teraz macie bata nad sobą.
No, ramy czasowe, których dokładnie nie da się oszukać, oczywiście. Będziemy wydawani co 2 miesiące, także mamy teraz 2 miesiące na stworzenie kolejnego numeru. Natomiast tutaj to wszystko było na tyle rozłożone w czasie, że można było to wszystko tak na miękko, bardzo skrupulatnie poukładać. I myślę, że mieliśmy to szczęście, że mogliśmy wybierać wśród tematów. Tych tekstów wcześniej powstało na tyle dużo, że mogliśmy, aha, ten się troszkę dezaktualizował, ten jest robiony przy innej pogodzie, a przecież mamy czerwiec teraz, no to nie damy sesji w śniegu. Także była to taka praca twórcza, ale jednocześnie wybiórcza. Natomiast teraz trzeba będzie rzeczywiście te ostrogi spiąć i z tym drugim numerem troszkę pogonić. No mi się strasznie podoba też ten tekst o tej brytyjskiej motoryzacji. No ja, odkąd mam pierwsze swoje brytyjskie auto, stałem się absolutnym fanem wszelkich brytyjskich samochodów. I kto dzisiaj, tak pytamy się cały czas, kto dzisiaj kupuje drukowane gazety. To ja się mogę zapytać, jak tak patrzę na to zdjęcie przed moim nosem, kto dzisiaj kupuje Caterhama. Nie da się tego racjonalnie uzasadnić, a z drugiej strony, nie wiem, w fabryce Ariela Atoma na 1,5 roku do przodu samochody są wyprzedane. Więc wariatów, którzy być może zechcą sięgnąć dzisiaj po magazyn drukowany i wydać, ile on tam kosztuje?
Dobre pytanie.
Magazyn czy Caterham?
Nie, magazyn.
Caterham. Ile magazynów kupisz za jednego Caterhama?
Poczekaj, panie Sasin. 29,90.
No właśnie.
Co 2 miesiące, także do świnki można wrzucać.
I... 15 miesięcznie wrzucasz i masz.
No dobra, to teraz najważniejsze pytanie w kontekście obecnie panujących czasów. Czy kolejny magazyn będzie również kosztował 29,90? Czy doliczymy do tego Glapińsko-Sasinowe i wzrośnie?
Nie ma takich planów. To jest zakontraktowane, cena pozostaje bez zmian. Content wydaje mi się, że również, jeśli chodzi o stosunek autorskich materiałów, bo o tym też nie wspomnieliśmy.
No to ważne.
Co do oryginalnych, nazwijmy to oryginalnych, czyli licencyjnych, brytyjskich. Najpewniej będzie to w okolicach 50/50. W pierwszym wydaniu jest nawet przewaga treści autorskich. Mam wrażenie, że jakościowych. Adam też nad tym czuwał, żeby to nie było byle co, bo nie podpisujemy się pod byle czym.
Oczywiście.
Także...
Fantastyczna rzecz jest taka, pamiętam jak jeszcze rozmawialiśmy w czasach, jak ten magazyn dopiero powstawał i jak mi opowiadałeś o tych tekstach, że kurczę, dzisiaj mając dostęp do tych tekstów i to nie są anonimowi dziennikarze, to są topowi dziennikarze motoryzacyjni z całego świata, możemy tworzyć, znaczy możecie w zasadzie tworzyć te magazyny bardzo tematycznie, że mamy samochód brytyjski, mamy samochód niemiecki, mamy włoski, kurczę, coś by się francuskiego przydało, ale w Polsce nic takiego obecnie nie ma, więc sobie zaglądam do tej bazy, więc tam nie ma też przypadków w doborze tych tekstów. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że też dostajemy miks, no bo z jednej strony dostajemy dziennikarzy polskich i nie tylko dziennikarzy, których twarze znamy, nazwiska znamy, a z drugiej strony nagle no, mamy tą optykę ludzi, którzy no, za wielką wodą na przykład sobie coś mogą napisać i oni patrzą na motoryzację zupełnie inaczej. Także no, to jest mega dodana wartość, którą mam nadzieję, że czytelnicy wasi mocno docenią.
No właśnie, panie redaktorze naczelny, proszę mi powiedzieć, czy pan również będzie pisał swoje teksty i swoje testy?
Testamenty
panie
motoryzacyjne.
Panie redaktorze Mikiciuk, będę czynił starania, żeby coś stworzyć, gdyż będziemy łączyć siły. No wiesz, że bardzo dużo materiałów robimy wideo, robimy, też wynajmujemy tory, lotniska czasami i będziemy starać się łączyć pracę redakcyjną Ewo z pracą redakcyjną YouTube'owo, jakąś tam telewizyjno-internetową. Liczę na to, że od czasu do czasu coś naskrobię, nie tylko słowo od naczelnego, które muszę skrobnąć, było nie było. Chociaż znowu, jak za czasów motorowych, jak napisałem pierwsze słowo od naczelnego, pokazałem mojej żonie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jest polonistką i powiedziała, no stary,
rozwód.
Do kosza. Wypaliła. Powiedziała, że się w ogóle nie nadaje do niczego. I ja mówię, Jezus, wróciło to wszystko sprzed 30 lat. Dlaczego?
Znowu psycholog.
Co ja się wpakowałem?
Ale nie, zebrałem myśli, spiąłem się, usiadłem, napisałem, no i już ten drugi
był
ukazał się. Tak.
Dobra, no to Adam, a ty piszesz na maszynie do pisania i z korektorem, czy już komputer używasz?
Korektor siedzi obok.
Ma taki w mleczku, wiesz, naciskany i zamazuje napisy. No to teraz najważniejsze pytanie. Wiemy, że możemy was znaleźć na magazyn Iwo, czy iwomag.pl, jaki jest
ewomagazin.pl.
ewomagazin.pl, a w jakich sklepach konkretnie możemy was znaleźć fizycznie, papierowo?
W Empikach, na stacjach paliw, no i też oczywiście online w zamówieniach prenumerat i bieżących numerów.
Czy opcja leasingu albo najmu długoterminowego jest dostępna?
Oczywiście. Niech dla ciebie tak.
Fantastycznie. Więc myślę, że ten odcinek już wyjdzie, jak będziecie mogli się zapoznać z treścią magazynu Evo, więc napiszcie koniecznie w komentarzu, co wam się spodobało. Co wam się nie spodobało, zostawcie dla siebie. I cóż, myślę, że z Adamem, jeżeli będzie taka okazja w podcaście, się jeszcze spotkamy.
Słuchajcie, trzymamy kciuki za was, bo to jest fajna, bardzo odważna decyzja wejścia na rynek prasy drukowanej w czasach, które nie są łatwe dla prasy drukowanej, ale uważam, że ktoś to musi robić i fajnie, że mieliście taką odwagę. I swoją drogą, tak naprawdę chyba powinniśmy na koniec powiedzieć wszystkim słuchaczom, że nieważne jaki tytuł, ale ważne, żeby każdy znalazł sobie swoją ulubioną gazetę i w jakiś sposób ją kultywował. Czyli w jakiś sposób pamiętał o tej gazecie, żeby ją kupował. Czy to będzie tygodnik, czy miesięcznik, czy kwartalnik, czy trzymiesięcznik, czy to będzie pies i kot, czy testy samochodów elektrycznych albo hiperkarów. Nie ma to absolutnie znaczenia. Kochajmy magazyny, póki są, i jakby musimy teraz im pokazać, że ich kochamy i kupujemy te magazyny, czy pracują dla kogoś, bo to jest ten czas, w którym trzeba udowodnić to, że czytelnicy nadal istnieją i czytają.
Lubimy odważne decyzje i dajmy od czasu do czasu odpocząć naszym zmysłom przy drukowanej literaturze magazynowej.
Jezu, jak to powiedział.
Amen.
Amen, chciałoby się rzec. Dziękujemy. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.